Witam serdecznie, przed mikrofonem Klaudyna Janas, a moim i Państwa gościem w studiu Radia Radom jest dziś wicemarszałek województwa mazowieckiego, pan Rafał Rajkowski. Dzień dobry.
Witam panią, witam państwa.
Udało się. 120 milionów złotych. Najnowocześniejsza szkoła drzewna w Polsce, a ośmielę się powiedzieć, że i w Europie.
Bardzo dziękuję. No oczywiście to bardzo cieszy. Nie będę skromny, jak powiem, że rzeczywiście przerosło to nawet moje oczekiwania, ale to dzięki zaangażowaniu zespołu osób, które to realizowały przede wszystkim, no, marzenia się spełniają, tak można to określić, bo to było marzenie wielu osób, łącznie z panem dyrektorem Dziedzickim, wielu osób, które tworzą ten taki fajny klimat w szkole, bo szkoła to oczywiście ludzie. No i historia tej szkoły, to w jakich zawodach jest ta młodzież kształcona, mimo tych niesprzyjających warunków przetrwała ta szkoła.
Bardzo dzisiaj potrzebnych, prawda?
Bardzo potrzebnych, oczywiście. Więc przyznam się szczerze, że na początku ten projekt był troszeczkę ryzykowny, on trochę w innej formule, proponowany w innym miejscu. Wymagało to trochę, ja jak to spojrzałem też kompleksowo, to stwierdziłem, że warto zawalczyć o tą działkę, gdzie dzisiaj ulokowana szkoła. No i mają państwo możliwość przekonania się, że to było najlepsze miejsce do ulokowania tego typu inwestycji. Powstał przepiękny obiekt czteroczłonowy, jak ja to nazywam, też z przestrzenią warsztatową. W zasadzie mała fabryka, tą noclegową, jako internat, tą do nauki. No i przepiękna pełnowymiarowa hala sportowa. To wszystko jest, tak jak powiedziałem, świetnie ulokowane i tu ogromne podziękowania, no bo ten zespół, który realizował to, oczywiście wykonawca zrobił swoje, ale nadzór nad tą inwestycją i olbrzymie ukłony dla pani dyrektor Cichawy Grabowskiej, Elżbiety, bo ona dołożyła wszelkich starań i poświęciła, no trzeba jasno powiedzieć, 18 miesięcy swojego życia na to, aby ten efekt był tak niesamowity.
Lista inwestycji ze wsparciem samorządu województwa mazowieckiego jest długa.
Jest, tak.
Wczoraj przy okazji magazynu samorządowego burmistrz Jedni Letniska, pan Piotr Leśnowolski, wspomniał o zakupie nowoczesnego wozu strażackiego, oczywiście ze wsparciem Mazowsza. Jak to wygląda w przypadku też innych ośrodków w naszym regionie?
To znaczy, możemy się pochwalić tym, że ze 188 wozów kupowanych w całym województwie, w tym Warszawa, 50 prawie trafia bezpośrednio do osób regionu radomskiego. To świadczy o tym, że dobra współpraca z samorządami zaowocowała złożeniem wniosku. Proszę pamiętać, że to są pieniądze unijne w dyspozycji marszałka w ramach tej perspektywy. I no, zakup takiego wozu w przypadku choćby Jedni Letnisko to jest ponad 2 miliony złotych. To jest olbrzymi wydatek, jeżeli chodzi o kwestię takiego sprzętu, bo on jest dzisiaj bardzo potwornie drogi. No niestety to bardzo wszystko zdrożało ostatnie lata. I ja się tylko cieszę, bo my wychodzimy z założenia, że podstawowym oczekiwaniem mieszkańców Mazowsza jest poczucie bezpieczeństwa. I w aspekcie bezpieczeństwa myślę, że wszystkie te miejscowości, które dzisiaj, tu pozdrawiam serdecznie wszystkich ochotników, strażaków z ochotniczych straży pożarnych, tych z państwowej oczywiście też, ale ci, co wykonują to ochotniczo, to jest zrzesza w województwie 70 tysięcy strażaków, prawie 2 tysiące jednostek, a bodajże 628 to jest tak zwane jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, gdzie w dyspozycji są państwowe komendy Straży Pożarnej. Więc to, no to cieszy, tak? To cieszy, bo taki sprzęt ciężko by było zakupić. Myślę, że przechodzimy, jeżeli chodzi o służbę strażacką, taki renesans w zakupach. To będzie bardzo duże wsparcie, a trzeba pamiętać, że te wozy, które dzisiaj są użytkowane przez te jednostki, one zostaną przesunięte do innych jednostek, więc naprawdę będziemy pod tym względem bardzo zabezpieczeni.
To teraz przejdźmy do trochę innej dziedziny. Lubi pan sztukę, szczególnie tę radomską. Muzeum imienia Jacka Malczewskiego poszerzyło swoje zbiory o dodatkowy obraz. Chodzi tutaj oczywiście o portret Wacława Koniuszki.
Znaczy, czy ja lubię sztukę? Trzeba mieć wrażliwość taką artystyczną pewnie na sztukę. Czy ja ją mam? Nie jestem w stanie tego ocenić. Bardziej wrażliwość chyba muzyczną. Ale przyznam się szczerze, że no, ja swoją rolę widzę rzeczywiście w kwestiach inwestycyjnych, w kwestiach rozwoju, zabezpieczenia terenów pod inwestycje, a w tym wypadku uważam, że te wszystkie, dzisiaj muzeum, nasze Muzeum Jacka Malczewskiego jest czwartym ośrodkiem w Polsce, które gromadzi zbiory Malczewskiego, a jednak to jest dom Malczewskiego, więc bardzo bym chciał, żeby za jakiś czas stało się trzecim, a potem może drugim ośrodkiem w Polsce, w kolejnych latach może nawet pierwszym. Nie wiem, czy to możliwe, bo jak się tylko pojawi jakaś możliwość zakupu dzieła Malczewskiego, to oczywiście przy bardzo dobrej współpracy tu z panem dyrektorem Ruszczykiem, Duszykiem, zespołem z Muzeum Jacka Malczewskiego, jest taka prośba i takie fajne flow, żeby ja mam się postarać o pieniądze, a jest możliwość kupienia tego gdzieś w jakimś domu aukcyjnym. I to podejmujemy. Tego się zgromadziło naprawdę już no, kilka milionów złotych, bo kupiliśmy tych dzieł bardzo dużo. Dzisiaj miałem okazję też oglądać te, które się udało. No wspomniane choćby na stulecie, tam ponad 1 200 000 dzieło też zakupione na tą rocznicę urodzin Jacka Malczewskiego. To świadczy o tym, że wróciliśmy na ścieżkę gromadzenia tych dzieł, kupowania bez jakichś większych problemów. I to jest dobry sygnał, dobry czas dla wszystkich instytucji kultury, a w tym tej muzealnej Jacka Malczewskiego.
No właśnie, jak Państwo słyszą, samorząd województwa mazowieckiego mocno inwestuje w kulturę w naszym regionie. Choćby rozbudowa Muzeum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Czy już zaczęły się jakieś prace w tym kierunku?
Nie chciałbym za dużo zdradzać, bo jak Państwo wiecie, jest rzeczywiście bardzo ciekawy projekt do zrealizowania, który wydaje się, że byłby oceniany też jako no, olbrzymi magnes przyciągający ludzi właśnie do tego Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej. Nie chcę dzisiaj jeszcze mówić, co to ma być, ale oczywiście przedstawiliśmy projekt. On będzie w pewnym momencie chyba modyfikowany, bo staramy się o zakup jeszcze dodatkowych działek, które umożliwią jakby lepszą prezentację całej tej inwestycji, ale mogę tylko powiedzieć tyle, że będziemy walczyć o jednego z lepszych artystów związanych z ziemią radomską, który będzie miał swoją stałą wystawę w tym muzeum, a z pewnością będzie to magnes, o tym będziemy informować, bo jesteśmy dzisiaj na etapie już rozmów, takich końcowych uzgodnień, jeżeli chodzi o fundację, która dzisiaj patronuje temu artyście, już nie żyjącemu niestety, ale będzie to naprawdę coś takiego wow, tak mi się wydaje.
Kolejna inwestycja w kulturę to przede wszystkim budowa nowych pomieszczeń administracyjnych w Muzeum Wsi Radomskiej. Tak. Jak tutaj wygląda obecnie sytuacja?
No tutaj, jak Państwo wiecie, zakupiliśmy nieruchomość niezabudowaną. To też nie był łatwy proces, ale udało się. Co ciekawe, prowadzimy dalsze rozmowy, żeby jeszcze powiększyć przestrzeń, bo żeby móc inwestować i mieć możliwości inwestycyjne, potrzebna jest ta przestrzeń. Chcemy też w ramach tego skansenu na wolnym powietrzu zdobyć taką, powiedzmy, palmę pierwszeństwa, chodzi o wielkość samego muzeum, ale to jest wszystko oczywiście jakaś przyszłość. Skupujemy tereny, jeżeli chodzi tu o kwestie same projektowe, on oczywiście się, to wszystko się dzieje. Tu będziemy dzisiaj realizować projekt, który zaczęliśmy, jeżeli chodzi o tą część administracyjną, o której pani powiedziała, zmianę lokalizacji parkingów, różnych innych kwestii, to nabierze trochę innego wyglądu, ale to miasteczko, które mamy tam wybudować, ten terenie, który kupiliśmy, to będzie też dosyć ciekawa prezentacja tego, w jaki sposób kiedyś się żyło w takich miasteczkach.
A co nowego w Czarnolesie i we Wsoli?
We Wsoli jest realizowana inwestycja, już tam też wszedł wykonawca, ogrodził teren, rozpoczyna prace ziemne, więc bardzo się cieszę, bo to też nie był łatwy proces, aby to skoordynować, aby w końcu dojść do tego momentu, gdzie wchodzi wykonawca. Mam nadzieję, że ta przestrzeń pozwoli funkcjonować w zupełnie innej też konfiguracji, jeżeli chodzi o zespół stworzyć, a przy tym towarzyszy temu moje zabiegi również osobiste, ale dyrekcji muzeum o to, żeby usamodzielnić muzeum, bo jest dzisiaj oddziałem Muzeum Literatury Warszawskiej. A jeżeli chodzi o Kochanowskiego, no Kochanowski też kupuje dużo, o czym Państwo mogli się przekonać w audycji u pana dyrektora. Znaczy, jak pan dyrektor mówił o tych wszystkich zakupach, ale jednocześnie projektujemy tam, tak, też projektujemy tam kwestię amfiteatru, przebudowy tego amfiteatru, powiększeniu trochę przestrzeni funkcjonowania dzisiaj tych artystów, którzy gdzieś tam na tej scenie grają, więc to się dzieje, no ta zabytkowa oficyna dworska została zrewitalizowana też kosztem kilku milionów złotych, też z pieniędzy takich połączonych unijnych i samorządu województwa mazowieckiego, więc w każdej z tych instytucji się dzieje i powiem jeszcze jedną ciekawą rzecz, że będziemy inwestować w Sycylię. To znaczy w zasadzie już klamka zapadła. Myślę, że niebawem podpiszemy akt notarialny, który będzie dawał nam wywładanie i staniemy się właścicielem młynu takiego zabytkowego, gdzie chcemy zrobić oddział imieniem Jana Kochanowskiego, czyli Kochanowski wraca do Sycylii.
Powróćmy jeszcze na chwilkę do Radomia i tak króciutko na koniec podsumujmy. Jak wyglądał ten czas od otwarcia SOR-u w szpitalu na Józefowie?
Znaczy, SOR na Józefowie to jest no, inwestycja, która oczywiście była bardzo wyczekiwana, była potrzebna zgodnie też z tymi przepisami. Oczywiście mogliśmy to zrobić na dwojaki sposób. Mogliśmy to wybudować za 30 milionów, a mogliśmy to wybudować za prawie 100 milionów. Myślę, że ambicją naszą było, aby powstał taki obiekt, który będzie bardzo praktyczny. Ja miałem przy okazji jako osoba, która była akurat z rodziną na tym SOR-ze też okazję zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje. I oceniam to bardzo dobrze, tak? Znaczy, to jest oczywisty fakt, że zawsze padają pytania co do samej obsługi, czy ewentualnie empatii. Znaczy my bardzo uwrażliwiamy, żeby na to zwracać szczególną uwagę. Ktoś, kto jest w bólu, to oczywiście zasługuje na szczególną opiekę. Ale jeżeli chodzi o samą inwestycję, to myślę, że to zmieniło diametralnie kwestię pobytu takiej osoby, która już musi, czy znalazła się w potrzebie na tym szpitalnym oddziale ratunkowym.
To jeszcze tak może uda się nam powiedzieć coś na temat serwisowni. Jak idą postępy w tym kierunku?
Plac budowy jest przekazany wykonawcy. Wykonawca też grodzi teren, porządkuje teren. W momencie, kiedy będzie możliwość już wykonania tych prac ziemnych, a więc no jak troszeczkę się ustabilizuje ten grunt, to wtedy zaczną się rzeczywiście lanie betonu i później już konstrukcje samych hal tych remontowych z dobudowanym budynkiem takim administracyjno w części, ale oczywiście takim obsługowym.
Lista zrealizowanych inwestycji jest naprawdę długa. O tych planowanych jeszcze będzie okazja porozmawiać.
782 inwestycje w zeszłym roku, więc nie sposób ich wymienić. Dokładnie. Ja będę się starał to prezentować wszystko na swoim fanpage'u, także serdecznie zapraszam, ale z podniesioną głową kończę tą kadencję. Dumny, że się udało prawie 3 miliardy złotych ściągnąć na ziemię radomską, na te wszystkie inwestycje i bardzo dziękuję wszystkim samorządom za tą współpracę, bo bez tego flow też takiej odpowiedzialności, bez względu na opcję polityczną, nie udałoby się osiągnąć takiego wyniku, który chyba w arkuszu kalkulacyjnym zadowala nie tylko mnie, ale powinien zadowalać również mieszkańców Radomia.
I tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę tylko, że moim Państwa gościem w studiu Radia Radom był dziś wicemarszałek województwa mazowieckiego, pan Rafał Rajkowski.
Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.